Studio Polityka.
Dzień dobry. Wyemitowany w Telewizji Polskiej film Republika Deweloperów wywołał poruszenie i zaowocował wnioskiem do prokuratury. W Gdańsku mamy także znaczącą podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej. Od 1 lutego z kolei zmniejszony został VAT na produkty spożywcze i paliwa, co zaowocowało spadkiem cen. I mamy wreszcie nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
A z nami tradycyjny zestaw gości. Andrzej Potocki, tygodnik sieci, portal polityce.pl.
Zacznie.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz gość specjalny Krzysztof Puternicki, bloger, reżyser filmów dokumentalnych i współautor filmu Republika Deweloperów.
Dzień dobry, witam serdecznie Panów i Państwa.
Witamy.
Studio Polityka.
Stawki VAT w dół. Zgodnie z założeniami tarczy antyinflacyjnej 2.0 do 31 lipca obowiązują nowe stawki podatku od towarów i usług. Rządowa tarcza przewiduje niższy VAT m.in. na żywność, nawozy, gaz i paliwa. Rządowy pakiet ma wpływ na ceny detaliczne na stacjach paliw. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki.
Obniżyliśmy akcyzę, obniżyliśmy VAT na gaz, na energię elektryczną, na paliwo, benzynę, na ciepło systemowe, ale właśnie także na żywność. I również z myślą o przyszłych cenach żywności obniżamy VAT na nawozy.
Zmniejszono również VAT na paliwo z 23 do 8%. Ceny paliwa w Polsce w ostatnim czasie wyraźnie spadły. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreśla, że obniżki cen paliwa były bardzo znaczące.
Średnia cena benzyny 5,19. Jeżeli mówimy o oleju napędowym, średnia cena 5,24. To są najniższe ceny w Unii Europejskiej.
Rafał Trzaskowski 7 lat temu zapewniał, że Nord Stream 2 nie jest projektem politycznym, a jest to porozumienie prywatnych firm. Teraz zmienił zdanie, uważa, że jest to projekt polityczny. Podkreślił, że Platforma Obywatelska o tym wie i zawsze przed tym przestrzegała. Obie wypowiedzi padły w telewizji, Polsacie oraz TVP Kraków. Zacznijmy od tegorocznej wypowiedzi.
Też się nie udało Niemców przekonać. Ja nad tym ubolewam. Niemcy zawsze mówili, że to jest przedsięwzięcie biznesowe, a myśmy zawsze mówili nieprawda. W tym jest mnóstwo polityki i próbowaliśmy przekonywać polityków niemieckich, że to jest zły pomysł. I dzisiaj nasze słowa się potwierdzają.
Najważniejsze, czyli kwestia dotycząca Nord Stream 2. Rzeczywiście jest parafowane porozumienie. Porozumienie prywatnych firm. Też trzeba jasno powiedzieć, że to nie stoją za tym, dzięki Bogu, rządy. I jest już bardzo twarda postawa Komisji Europejskiej.
Przekażemy amunicję oraz przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, poinformował na Twitterze minister Mariusz Błaszczak, to szef MON. Wiceszef tego resortu Wojciech Skurkiewicz powiedział, że minister obrony narodowej przygotował uchwałę o przekazaniu pomocy. Zawiera ona szczegóły wsparcia.
Główna część tej pomocy będzie związana z przekazaniem amunicji różnych kalibrów zgodnie z oczekiwaniami ze strony ukraińskiej, ale również nie tylko to. Chcemy zaproponować przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, tak jak informował minister Mariusz Błaszczak, to że więc w tej uchwale będą przedstawione szczegóły dotyczące tej pomocy.
Zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przy rozliczeniach miasta z deweloperem w związku z budową kompleksu handlowego Forum Gdańsk złożył poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński. To konsekwencja wyemitowanego w Telewizji Polskiej filmu pod tytułem Republika Deweloperów.
Jak to jest możliwe, że chodzimy do spółki z Holendrami, którzy mają na początku większościowy pakiet, dajemy ten cały teren, ponad 3 hektarów ziemi i po kilku latach wszystko, z czym zostajemy, to jest prywatna własność tutaj wszędzie i nasza podobno miejska własność w postaci budynku wartego 18 milionów złotych cały czas nieodebranego do użytku. Ja tego nie rozumiem.
Jednorazowe bilety w gdańskiej komunikacji miejskiej będą od czerwca droższe o 1/4. Chcą tego władze miasta. Urzędnicy dodają, że obecne około 120-milionowe dochody ze sprzedaży biletów pokrywają 1/4 kosztów funkcjonowania komunikacji. Przed pandemią pokrywały połowę. Opozycja uważa, że zmiany są dowodem chaosu koncepcyjnego miasta. Dzisiaj na naszej antenie wypowiadali się na ten temat Andrzej Skiba z Prawa i Sprawiedliwości oraz Beata Dunajewska z Platformy Obywatelskiej.
Podrożała benzyna, podrożały ceny energii o 27% i 11% zwiększyły się płace pracowników związanych tutaj komunikacją miejską. otwieramy nową linię tramwajową, radykalnie zmieniamy jakby poziom i jakość oferowanych usług.
Skala tych podwyżek jest niepokojąca, ponieważ mówimy o podwyżkach niektórych cen biletów nawet o ponad 25%. To jest pierwsza sprawa. Kwestia druga, tego typu działania są dowodem na pogłębiający się chaos, jeżeli chodzi o zarządzanie gdańskim przez panią Aleksandrę Dulkiewicz.
Studio Polityka.
Pani Beata Dunajewska jest z Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska.
Blisko Platformy.
Platforma Obywatelska. Mały chochlik nam się wkradł. Panowie, zaczniemy chyba od paliwa? O, paliwo. Tutaj pan prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, króciutko od paliwa. Pan prezes PKN Orlen Daniel Obajtek mówił o cenie 5,19 zł, no a my w Gdańsku widzieliśmy za 5,15 zł cenę litra paliwa, litra benzyny 95. Panowie, jak ważna jest obniżka cen benzyny, może króciutko, paliw, może króciutko i na początek Marek Formela.
No mętlik w głowie Donalda Tuska, bo benzyna po 5,15 to nie urojenie, to nie ciepła woda z kranu, tylko realia gospodarcze. Rząd podjął te działania, których wyobraźni rządu Donalda Tuska nigdy nie było, czyli uznał, że rynek nie jest ostatecznym regulatorem sytuacji gospodarczej, że tą rolę musi odgrywać w warunkach zwłaszcza kryzysowych, w warunkach zmiany parametrów makroekonomicznych ze względu na odpowiedzialność społeczną. Tę rolę musi odgrywać rząd polski. No, w głowie Donalda Tuska, jak relacjonuje szczerze w słynnej restauracji w rozmowie z eksministrem skarbu Włodzimierzem Karpińskim, były prezes Orlenu Jacek Krawiec, no to Donald Tusk po wyborach w 2011 widział nawet i nie widział nic z tym złego, że ceny paliwa będą po 7 zł. No to jest miara cynizmu, który został na tych nielegalnych nagraniach, nielegalnie zdobytych na nagraniach ujawniony. I to jest miara przepaści, która dzieli Donalda Tuska od jakiejkolwiek władzy w Polsce w stosunku do tego, co robi obecna ekipa i w stosunku do gigantycznego zamierzenia realizowanego przez Orlen, kierowany przez zarząd, wieloosobowy zarząd prezesa Obajtka.
Ta obniżka cen spowodowała atak wręcz, można powiedzieć, między innymi Niemców na polskie stacje benzynowe, na stacje między...
Für Deutschland. Myśmy to zrobili, panie redaktorze, Für Deutschland. Oni przyjeżdżają kupować paliwo do nas.
No tak, nie, ale przyjeżdżają nie tylko...
Prezes Obajtek i prezes Morawiecki zrobili to... Für Deutschland.
No właśnie, Für Deutschland, czyli no coś... Ale nie tylko, bo też Słowacy i Czesi, z tego co słyszymy i widzimy na w migawkach telewizyjnych, przyjeżdżają do Polski po paliwo, ale też przyjeżdżają między innymi po jedzenie. Niemcy też przyjeżdżają po chleb. Redaktor Andrzej Potocki, czy państwo polskie pokazuje, że można coś robić w tak trudnym czasie, jaki mamy teraz, czyli w tych czasach inflacji, bo Niemcy narzekają, że Słowacy na pewno narzekają, że Niemcy też zresztą, że jest drogo u nich. No i mówią, no Polacy, coś polski rząd zrobił dla ludzi i ceny są bardzo, bardzo korzystne. Paliwa są najtańsze w Europie. Andrzej Potocki.
Do tego wszystkiego Słowacy jeszcze siedzą w strefie euro. W związku z tym mają u siebie większą drożyznę, podobnie zresztą jak Litwa. I porównując te państwa z Polską, widzimy jednak, że złotówka była dobrym pomysłem na to, żeby przez najbliższe lata w ten sposób się rozliczać. Natomiast co do cen benzyny, no to tutaj specjalnego komentarza nie potrzeba. To każdy odczuwa na swojej kieszeni. W swojej kieszeni mamy najtańszą benzynę w Europie. To tylko się cieszyć z tego powodu. A do tego wszystkiego, jak wiadomo, cena benzyny wpływa na cenę poszczególnych artykułów, bowiem benzyna to jest i diesel, to jest transport. I teraz, jeżeli rosną ceny benzyny, rosną te ceny wszystkich artykułów ze względu na to, że są one transportowane A do tego potrzebne jest paliwo.
Moment, panie redaktorze, ale ja mam wypowiedź byłego premiera i byłego prezesa NBP Marka Belki, znanego lewicowca, który mówi, że działania osłonowe mają sens, jeśli uznajemy, że jakaś grupa społeczna potrzebuje pomocy w sytuacji drożyzny. I mówi tak, to jest ekonomista. Nie wiem, czy akurat jeżdżący samochodami są tą najbardziej dotkniętą grupą. Może zrozumieć dodatki dla osób posiadających niewielkie dochody w związku ze wzrostem cen żywności. Ale to nie są działania inflacyjne, to są działania proinflacyjne. Takie słowa wypowiada Marek Belka, czyli dla niego ceny benzyny, no to widać, że obniżka cen benzyny i cen paliw, no to nic nie ma znaczenia.
Nie ma znaczenia. Widać, pan Belka tyle zarabia, że nie musi się przejmować cenami benzyny, albo mało jeździ samochodem.
Kilkaset tysięcy złotych rocznie, dopowiadam.
No więc właśnie, więc o czym my tu mówimy, no tam zdanie pana Belki jest typową postawą opozycji.
A to jest marksista.
Który wszystko skrytykuje. Nie wiem, czy według pana Belki benzyna powinna być, jako dla starego marksisty, benzyna powinna być na kartki, wtedy by było dobrze. Nie bardzo rozumiem atak pana Belki na to, że jeden z podstawowych czynników, że tak powiem, cenotwórczych zostaje obniżony. To chyba się wszystkim opłaca. No i to jako ekonomista to powinien Marek Belka wiedzieć.
To jeszcze dokończę tą kwestię.
Ja tutaj nie bardzo, szczerze powiedziawszy, nie jestem specem od ekonomii, ale tak na prosty chłopski rozum, no to pan Belka jest w kompletnym błędzie, bowiem jak może obniżenie ceny benzyny wpływać na inflację? Ono obniża inflację, wręcz odwrotnie.
Ja tylko w obronie chłopa chciałem powiedzieć, że chłop polski...
To na prosty dziennikarski rozum, niech tak będzie, jeżeli
chłop polski jest
Marek
bardzo,
politycznie poprawny.
Panowie, nie przekrzykujmy się.
Bardzo, bardzo dobrym ekonomistą chłop polski jest. Musi być.
To jeszcze jak zwalczać inflację, bo rozmawiamy o cenach benzyny i o działaniach rządu, które pozwalają na to, żebyśmy jednak mieli więcej pieniędzy w portfelach przy tej szalejącej inflacji. To Marek Belka ma receptę. Inflację można zwalczać tylko przy pomocy kosztownych społecznie i politycznie instrumentów, takich jak podnoszenie podatków, obniżanie wydatków i obniżanie popytu. Tak, to jest opinia właśnie profesora Marka Belki. Także no byłoby chyba niewesoło, gdyby Marek Belka rządził, ale to jeszcze pytanie do Krzysztofa Puternickiego.
Tylko przypomnę, że bardzo dobre pomysły na wyjście z inflacji miała posłanka Leszczyna, która proponowała, mówiła, że wtedy inflacja spadnie, kiedy będą te właściwe sądy i tak dalej, no. I będą przestrzegane prawa człowieka w Polsce, także mamy tam kilku ekonomistów po stronie Platformy.
I jeszcze takie były opinie, że jak będzie zlikwidowane TVP Info, to też będzie zupełnie inaczej w Polsce i telewizja...
Bo wtedy inflacja spadnie do zera.
Zreformowana telewizja publiczna, właśnie w tej telewizji, czyli w telewizji publicznej wyemitowany został film Krzysztofa Puternickiego i oddaję teraz głos Jarkowi Popkowi, który tutaj ten wątek będzie.
No właśnie, Krzysztof Puternicki, nasz dzisiejszy gość, jest autorem drugiej części Tryptyku Gdańskiego pod tytułem Republika Deweloperów. Ten film wzbudził wiele emocji, ale wzbudził także wiele pytań i jednym z najważniejszych wątków, który został poruszony także przez posła Kacpra Płażyńskiego na konferencji prasowej i później, co zaowocowało skierowaniem wniosku do prokuratury, jest kwestia Forum Gdańsk. Dlaczego to jest tak istotna sprawa, panie Krzysztofie?
Znaczy, to jest istotna z punktu widzenia logiki i tak się przysłuchuję panom, jak mówicie o tych wszystkich rzeczach. To jest taka wspólna narracja opozycji, której częścią są nasze gdańskie władze i nie mam wątpliwości żadnej, że to jest tożsame, bo tutaj się nikt do logiki nie odwołuje, jak tutaj Andrzej Potocki zauważył, że to są rzeczy irracjonalne, że nikt się nie skupia na istocie problemu. Tylko po emisji filmu mamy niespełna dwie godziny później, o 23:30 się ukazuje artykuł Gazety Wyborczej. Pan Kacka stwierdza, że film jest o kolejnym cudownym pomyśle TVP, że trzeba kogoś takiego jak Lech Kaczyński w Gdańsku. I tylko i wyłącznie na tym się skupia, nie ma żadnego odniesienia się do meritum. to odniesienie jest chwilę później, które wchodzi na miękko, PR-ową narrację ułożoną w magistracie, która mówi, że nikt przecież nie ma niczego do ukrycia. Pan poseł...
Halo, halo? Słyszymy się? Trochę chyba zerwało.
Wykupowano.
Jest.
Tak, a później pan Katka dzień później u siebie na profilu facebookowym publikuje całą umowę niewykumkowaną. No tutaj jest coś chyba no nie tak, że dziennikarze Gazety Wyborczej mają dostęp do pełnej umowy, a my tutaj się przez kilka lat no, nie można doprosić o tę umowę. No to jest coś no, kompletnie nie tak. Ja i tak uważam, że wszelkiego rodzaju szczegóły, które sugeruję tutaj naszym lokalnym politykom, naszym radnym, żeby domagali się w trakcie tej rady ujawnienia umowy wspólników, bo tam są zapisy, które regulują tak naprawdę cały mechanizm biznesowy tego bardzo wątpliwego przedsięwzięcia z punktu widzenia interesu mieszkańca, ponieważ no, tak naprawdę księgowo za kwotę 140 milionów oddaliśmy 3,2 hektara, ale to jest tylko część historii, ponieważ 3,2 hektara vis-a-vis bramy wyżynnej. Wiadomo, że to jest jedna z najdroższych działek. Podejrzewam, że dzisiaj ona jest warta kilkaset milionów więcej nawet. To jest przede wszystkim brak odpowiedzialnego myślenia z punktu widzenia tych ludzi, między innymi, o których żeście tutaj przez chwilę rozmawiali, pan Marek Belka. To są wszystko ludzie, to jest towarzystwo, które promuje takie neokonformistyczne postawy, które w ogóle się no, nie wiążą z interesem mieszkańców, tych, którzy dopiero co przyszli na świat albo przyjdą dopiero na świat. I tu jest problem, bo myśli się tylko i wyłącznie o tym, o jednorazowym zagospodarowaniu jakiejś przestrzeni, a nie myśli się o zapewnieniu stałego dochodu do miasta z racji posiadania takiego kapitału, którym jest taka przestrzeń w mieście, która po raz kolejny, tak no tutaj kolejny przykład na to, jak się wyzbywamy naszych aktywów, naszych przestrzeni, które stanowił gigantyczną wartość. No mieliśmy przykład GPS-u słynny, wszyscy znamy.
Dobrze, panie Krzysztofie, wrócimy do tematu zaraz po krótkiej przerwie. Teraz zapraszamy na reklamy.
Studio Polityka.
I wracamy po przerwie. Andrzej Potocki, Marek Formela, Krzysztof Puternicki są na łączach. Piotr Kubiak i Jarosław Popek w studio. Wracamy do tematu filmu Republika Deweloperów i tego, o czym mówił przed chwilą Krzysztof Puternicki. Mówił między innymi o tym, że ma się odbyć taka specjalna sesja poświęcona temu, co dzieje się wokół Forum Gdańsk. Co się będzie działo na tej sesji? No to wiemy już dokładnie, bo wczoraj na jednego z moich tweetów odpowiedziała pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz, która stwierdziła, że bardzo się cieszy na tę sesję, bo będzie miasto mogło się pochwalić tym, jak ładnie zagospodarowało teren przy Forum Gdańsk. I pytanie do Marka Formeli. A może miasto powinno zacząć od ujawnienia tej umowy? Marek Formela.
To wydaje się zupełnie oczywiste i tajenie tej umowy pokazuje, nie pozwala uzyskać wiedzy o rzeczywistych intencjach władz Gdańska. Ja przypomnę, bo Gazeta Gdańska zajmowała się tym dużo, dużo wcześniej niż zajął się tym pan radny Płażyński czy pan poseł Płażyński i zajmowała się tym wtedy, kiedy wszystkie wolne media na Pomorzu były głuche i ślepe na różne okoliczności działania władz Gdańska, że ta inwestycja bardzo dziwna, wyłoniona w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli poza formułą przetargu publicznego, poza formułą, w której kontrola nad przekazaniem przedsionka Targu Królewskiego byłaby kontrolą publiczną sprawowaną przez także radnych i przez przedstawicieli lokalnej społeczności, została przeprowadzona w trybie de facto zamkniętym. Warto wiedzieć, kto w tym konkursie ofert rozstrzygał, na jakiej podstawie rozstrzygnął na rzecz tej oferty, a nie innej, skoro oferent, ówczesna firma Multi Development Poland, miała problemy ze sfinansowaniem rozpoczęcia tej inwestycji. Miasto Gdańsk udzieliło pożyczki z własnego budżetu w kwocie 11 200 000 zł. Pożyczki, dodajmy, która została spłacona łącznie z odsetkami w terminie umownym. Niemniej wybranie firmy, której nie stać było na wyłożenie środków na rozpoczęcie działalności, pokazuje, że te intencje nie mogły być do końca klarowne, bo jeżeli kupczymy takim fragmentem Gdańska jak Targ Sienny, to nie dobieramy partnera, którego nie stać na otwarcie biura, kupno biurka i komputera, którego musimy na starcie wesprzeć. To, co się potem wydarzyło, te różne zawirowania związane z deformacją Targu Siennego wbrew ładowi przestrzennemu wynikającemu z przepisów o ochronie tego fragmentu Gdańska, układ urbanistyczny podlegał ochronie, to już jest osobna historia. Nie do przyjęcia są tłumaczenia władz Gdańska o zaskoczeniu albo o braku pełnej informacji. Ja przypomnę, że prezydent Paweł Adamowicz urządzał takie spektakle PR-owskie w postaci spacerów z dziennikarzami, którym wyjaśniał, bo nie rozumieli. Szefowa ówczesna PR-u tego obiektu, pani Gibnej, opowiadała, że przecież nie o funkcję komercyjną tutaj chodzi. Natomiast no jaka inna funkcja, jak nie komercyjna, związana jest z tym wielkim domem towarowym, którego beneficjentem jest pan Stefan Schwarzman, główny akcjonariusz kontrolujący grupę Blackstone, zarejestrowaną w raju podatkowym Delaware. No, władze Gdańska tamtego okresu wybrały się w podróż kompletnie w nieznane, jeśli chodzi o przygodę biznesową. Pozbawiły się, mając 40% udziałów, de facto wpływu na to, co tam się dzieje.
No właśnie, pytanie do Andrzeja Potockiego. Czy miasto chce w ogóle mieć wpływ na to, co się dzieje na Targu Siennym i wokół Forum Gdańsk, czy najzwyczajniej w świecie nie chce? Bo przecież...
Jeszcze dopowiem. Miasto ma od początku swoich przedstawicieli i w zarządzie. Pan Nietupski, od lat związany ze sferą komunalną w Gdańsku, na funkcjach kierowniczych. W Radzie Nadzorczej był pan Gailitis. I pan Bartoszewicz, i pani Izabela Kuś, która obecnie jest skarbnikiem. Więc to jest tumanienie opinii publicznej, że myśmy o czymś nie wiedzieli, albo czegoś, a może czegoś nie chcieliśmy wiedzieć.
No właśnie, może czegoś nie chcieliśmy wiedzieć, bo przecież miasto miało uzyskać chociażby ten słynny budynek kunsztu wodnego, który od lat nie jest otwarty, a chociażby windy Forum Gdańsk także nie działają od 2018 roku. I pytanie do Andrzeja Potockiego, no to o co tu tak naprawdę chodzi?
No zapewne o pieniądze. Rozumiem z tego, że miasto pozbyło się bardzo intratnych gruntów w centrum miasta za niezbyt wysoką kwotę, a w dodatku sprzedało to firmie, która też nie ma pieniędzy. Czy ja dobrze rozumiem?
Dobrze. Dokładnie tak.
Dopiero wtedy, kiedy ten grunt został wniesiony do tej spółki, spółka uzyskała niebywałą wydolność kredytową. Na tej zasadzie każdy z przedsiębiorców, nie mając gruntu, a otrzymując grunt od miasta i pożyczkę, staje się pełnowartościowym klientem każdego banku przy wielkich umowach kredytowych.
I tyle Marek Formela, a teraz dalej Andrzej Potocki.
W tej sytuacji można to podsumować jednym zdaniem. Jak się prowadzi taką gospodarkę gruntami, to potem nic dziwnego, że trzeba podnosić bilety na komunikację miejską o 25%.
No właśnie, tak to wygląda. Dokładnie. Ale ta umowa... Jeszcze właśnie, panie Krzysztofie, tak. Pytanie do pana, bo ta umowa była wielokrotnie zmieniana, o czym dziennikarze mogli się dowiedzieć, ale była zmieniana na korzyść dewelopera. Tak. Krzysztof Puternicki.
Czterokrotnie była ta umowa zmieniana. Ja nie wiem, z którą wersją my się w danym momencie zapoznajemy, bo to jest też istotne, żeby się zapoznać z finalnymi dokumentami, ale i nie tylko, z tymi umowami, które były w międzyczasie parafowane, gdzieś tam w międzyczasie zmieniane ponownie. Ale ja chciałem opowiedzieć jeszcze bardzo krótko o dodatkowej historii, której nie ma w filmie. Zapewne panowie wszyscy pamiętają historię tunelu, który jest pod tą galerią. To wymagało przebudowy magistrali kolejowej, to budowa tego centrum, na którą PKP przekazało dodatkowe grunty. I to jest jeszcze większy obszar. przebudowa tej magistrali była wymagana ze względu na to, że no nie można było od tego momentu przewozić towarów niebezpiecznych koleją, co no stanowi jeszcze niezbadany do nas przez do końca koszt, ale to będą znowu jakieś tam dziesiątki milionów złotych. Ja nie mówię, że to jest źle, bo te pociągi z materiałami niebezpiecznymi, które dzięki temu no, nie wjeżdżają do centrum Gdańska, to nie jest zła sprawa, ale mi chodzi o bilans ekonomiczny zaangażowania pieniędzy podatników w interes tak naprawdę, który przeszedł w prywatne ręce. I to jest dla mnie istota problemu, która tworzy jeszcze szerszy obraz, jaka skala wydatków i inwestycji poszła na interes tak naprawdę, z którym na końcu jesteśmy, zostaliśmy jako Gdańszczanie po prostu z niczym, bo tutaj bardzo ważne słowa powiedział też...
Nie, Krzysztof, będziemy mieli przejście dla pieszych, które ma kierować, przeszkadzać w ruchu ulicznym, ma kierować strumień pieszych do centrum, w którym miasto jest mniejszościowym udziałowcem.
Tak, i mamy hub przesiadkowy, z którego nikt nie korzysta, to zostało już też wiele razy opisywane i to jest wskazywane jako korzyść dla mieszkańców, co jest po prostu kłamstwem. Ten hub, który tam został zbudowany, on jest kompletnie nieużywany, nikt z niego nie korzysta. To już zostało zauważone nie tylko przez niewolne media, ale i wolne media też. Ale miasto nie ma sobie nic do zarzucenia, dalej się chwali bilansem zapisów z umów tak naprawdę, które no nie świadczą o jakby praktycznym wymiarze dla mieszkańców Gdańska. No, ja słyszę, że to jest irracjonalne, kompletnie nie mamy wątpliwości, tak, obniżki cen na paliwa, tutaj różnego rodzaju inne rzeczy, które się dzieją, to do ludzi nie trafia ich interes, tylko trafia narracja opozycji, do której należą nasze władze. Nasze władze
prawda jest taka, że na gruntach miejskich w strefie ochrony dziedzictwa wybudowano monstrualny dom towarowy i z tym wrzodem jako społeczność gdańska pozostaniemy na kilkadziesiąt lat.
No i najdziwniejsze w tej całej sytuacji, kończąc już ten wątek, jest to, że tak naprawdę przez cały okres powstawania tego obiektu było widać determinację władz Gdańska, żeby wszystkie przeszkody omijać i żeby pomagać właśnie deweloperowi w tym, żeby Forum Gdańsk zbudował. Ale teraz, panowie, przenieśmy się w strefę, miejmy nadzieję, nie wojny, ale w strefę bardzo, bardzo trudną, czyli na granicę ukraińsko-rosyjską. Piotr Kubiak.
Może nie tak daleko, chociaż na pewno będziemy za chwileczkę o tym rozmawiali. Nord Stream 2. Przed chwilą tutaj na początku audycji słyszeliśmy wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, który opowiadał, no dwie wersje były, jak to jego koledzy partyjni i on przekonywali, że tutaj Nord Stream 2 to jest projekt tylko i wyłącznie prywatny. Tutaj zmieniło się teraz podejście Rafała Trzaskowskiego, który przekonuje, że Platforma Obywatelska i politycy, jego koledzy, no to zawsze byli przeciwni temu projektowi, a chyba teraz o co idzie przyszła wojna, miejmy nadzieję, że do niej nie dojdzie. Właśnie chyba między innymi o projekt Nord Stream 2. Panowie, jak sądzicie, czy ten rurociąg doprowadzi w efekcie do właśnie konfliktu w Europie, a może i na świecie? Czy da się tą sprawę jakoś załatwić? Chodzi mi między innymi o rurociąg Nord Stream 2, no i relacje niemiecko-rosyjskie, które no dzisiaj wyglądają dosyć fatalnie, a sami Niemcy, między innymi redaktor naczelny Die Welt w tekście Witamy w Niemieckiej Republice Federalnej Klaunów napisał tak: my Niemcy staliśmy się kiepskim żartem. Może Marek Formela na początek... A nie, Marek Formela nie. Andrzej Potocki na początek. Co będzie, jaki scenariusz wydarzeń może nas czekać na wschodzie, no i w Polsce, i w Europie? Bo tutaj mamy różne rozmowy ciągle na wysokich szczeblach dyplomatycznych, ale mamy też postawę Niemiec, która jest bardzo dziwna, jest jakaś, będzie podwójna gra toczona, jak mówi kanclerz Olaf Scholz, który spotyka się w poniedziałek najpierw z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a później z Władimirem Putinem. Jaki scenariusz widzi Andrzej Potocki?
Jeśli chodzi o Nord Stream 2, to jest to jeden z elementów tej całej układanki pomiędzy Rosją a Ukrainą. Rosjanom oprócz Nord Stream 2 chodzi, a może nawet przede wszystkim chodzi o to, że jest to kraj, który ma bardzo duże problemy demograficzne i patrząc tak na lata w przyszłość, może być z tego powodu problem z Chinami. W związku z tym Ukraina stanowi smakowity kąsek dla Putina ze względów po pierwsze demograficznych, no bo siła robocza i ludzie do wojska, a do tego wszystkiego...
To ma być kolonia, Ukraina ma być kolonią Rosji.
De facto tak, jak wszystkie takie państwa, jak państwa bałtyckie były, jak była Polska za czasów komuny, no coś w tym stylu. A do tego na Ukrainie jeszcze jest centrum przemysłu zbrojeniowego, w związku z tym jeszcze to dochodzi. Rosja ma zdecydowanie powody do tego, żeby wkraczać na Ukrainę, znaczy oczywiście z punktu widzenia Kremla, z tym, że tych spraw się teraz tak nie załatwia. No ale Rosjanie zawsze nie znali innego sposobu, jak tylko kijem albo pałką, bo niestety finezja polityki nie jest specjalnością Kremla, raczej rozwiązania siłowe. Co nas czeka? Trudno jest powiedzieć, bowiem dziś jeszcze widzimy tylko i wyłącznie tyle, że wzmacniają się siły pierwszego rzutu armii rosyjskiej na granicach z Ukrainą. Przede wszystkim tutaj takim węzłowym punktem jest koncentracja armii rosyjskiej na Białorusi w okolicach Homla, Brześcia. Teraz tam właśnie dzisiaj ruszyły manewry Sojusznica, chyba Jedność, jakoś tak to się nazywają, 2022. Rosjanie, zauważmy, mają to jest ich doktryna wojenna, z ćwiczeń do boju. W związku z tym nie byłoby nic dziwnego, gdyby oni te ćwiczenia wykorzystali jako podstawę do ataku na Ukrainę, a i kierunek tamtędy jest absolutnie korzystny dla Rosjan, bowiem no co, w Donbasie oni już siedzą, w Ługańsku oni już siedzą, odcięcie od Morza Czarnego no niewiele zmienia w tej sytuacji, natomiast uderzenie z Białorusi powoduje to, że zostają przecięte linie komunikacyjne pomiędzy Polską a Ukrainą, a to właśnie tamtędy poprzez Polskę mają iść wszystkie dostawy lekarstw, sprzętu wojskowego, żywności w razie gdyby wybuchła wojna, bowiem no tam jeszcze jest fragment Węgier, ale to jest dosyć krótka granica. Na Rumunię nie za bardzo można liczyć, bowiem mają tam na wzdłuż rumuńskiej granicy, rumuńsko-ukraińskiej jest Naddniestrze kontrolowane przez Rosję. W związku z tym takie uderzenie od tyłu, czyli właśnie ze strony Homla, nie byłoby dla Rosjan, że tak powiem, bardzo pożyteczne. Jeśli chodzi o teraz właśnie koło Homla, dobiło do Homla około 30 tysięcy wojsk rosyjskich. Tam jest elitarna dywizja powietrzno-desantowa. Niestety, gdybyśmy znali to, jakie są stany, jakie jest dowodzenie tą dywizją i jakie de facto są stany wojska, czyli czy jest to ugrupowanie.
Czy Putin zdecyduje się, czy Putin zdecyduje się na atak w najbliższym czasie, pana zdaniem?
Właśnie
panie
to
redaktorze.
Jest odpowiedź na
króciutko.
Tu leży odpowiedź na to pytanie. Jeżeli mamy tam 100% stanu wojennego dywizji, to najprawdopodobniej tak. Ale my tego niestety nie wiemy, czy oni tam mają dywizję w stanie wojny, etaty, chodzi oczywiście o etaty, czy mają tam dywizję w stanie ćwiczeń tylko i wyłącznie. W związku z tym prawdopodobnie również nie znamy dokładnie celów strategicznych Putina, politycznych.
To Marek Formela może odpowie na to pytanie, które zadał Andrzej, który na tą sugestię. Czy znamy te cele strategiczne Putina, czy nie znamy? Marek Formela, znamy cele strategiczne Putina, czy nie znamy? I co z Nord Stream 2 i w ogóle z Nord Streamem i tą współpracą no bardzo chyba niepokojącą Rosji z Niemcami? No i przytoczę jeszcze, nie przytoczę, przytoczę tego tytułu, nie przytoczę tytułu tekstu z Die Welt, ale momencik, przypominam sobie. Tak, witamy w niemieckiej Republice, witamy w niemieckiej Republice Federalnej Klaunów. To ostrzeżenie, to jest przestroga również dla Polski, takie stwierdzenia zresztą Niemców, tak? Bo to tak pokazuje, że Republika Federalna Niemiec jest może państwem nieprzewidywalnym nawet. To jak z nimi współpracować na przykład w Unii Europejskiej? Marek Fodmera.
No współpraca w Unii Europejskiej naznaczona jest nieustannym
bojem.
Ciągiem rozmaitych szykan, powiem bardziej może łagodnie, których celem jest Polska, rząd polski, ale nie bez znaczenia, powiedzmy sobie to zupełnie uczciwie i wprost, są też inspiracje płynące z Polski, podyktowane wyrachowaniem partyjnym i brakiem władzy, do której duża część środowiska Platformy przywykła jako do dziedzictwa politycznego. Jest szokowana, że naród odwrócił się plecami od kranu, z którego lała się ciepła woda w kranie. Więc ten tekst jest raczej na użytek wewnętrznej polityki, podobnie jak dzisiejsza konstatacja części opinii publicznej niemieckiej, gdzie się podział kanclerz Scholz, bo w tej sytuacji dość trudnej i skomplikowanej, o wielobarwnej architekturze, lider niemieckiej administracji rządowej zapadł się właściwie pod ziemię.
Poszukiwali go twitterowicze między innymi.
No, można by ich wesprzeć, ale nie mamy takich możliwości, ale wspieramy ich dobrym słowem. Może się uda, tych rezydencji kanclerza jest kilka. I tanim paliwem, ale to wzdłuż granicy nad Odrą, Herzlich Willkommen. Czasy mamy komiczne. Kiedyś Polacy jeździli do pracy, zbierali szparagi. Teraz budząc czasami pobłażliwą życzliwość swoich niemieckich sąsiadów, dzisiaj jest odwrotnie. Wspieramy skromnego niemieckiego mieszczanina najlepszą polityką cenową, paliwową w Europie. A jeśli chodzi o architekturę geopolityczną, no to muszę powiedzieć, że podzielam opinię pana profesora Chodoruka wyrażone dzisiaj w rozmowie z panem redaktorem. Wydaje mi się, że zalecany jest dużo większy spokój w ocenie tego, co się dzieje na wschód od Polski. Dużo większa wstrzemięźliwość. Wiele z tych wydarzeń ma charakter socjotechniczny, wiąże się rzeczywiście z Nord Streamem, z jego uruchomieniem i z uzyskaniem narzędzi ekonomicznych, a też wydaje się, że uwaga profesora Chmedoruka, że Rosja nie jest w stanie prowadzić operacji, która by wiązała się z okupacją ze względów ekonomicznych, ale też demograficznych. Warto jednak usłyszeć, a nie usłyszeć.
No właśnie, Krzysztof Putrnicki zwiedzał Ukrainę, był na Ukrainie, szukając polskich śladów. Jak wtedy, kiedy pan był właśnie w tym kraju, jak wtedy Ukraińcy myśleli na temat właśnie kontaktów z Rosją? Czy że myśleli o tym, że może dojść do takiej dramatycznej sytuacji?
Znaczy ta świadoma część społeczeństwa, ci rodowici Ukraińcy, nie na wschodzie, tylko myślę o tych, którzy mieszkają przede wszystkim od Kijowa na zachód, no to z tymi Ukraińcami się głównie spotykałem i no, tam jest jednoznacznie wspólne patrzenie na historię. Oni doskonale pamiętają Wielki Głód, oni doskonale pamiętają. Co więcej, to nie jest tak, że Ukraińcy tylko pamiętają naszą Zadrę na przygraniczną, która na niestety okupiła się krwią jednych i drugich, bo to trzeba wspomnieć o tym dosyć wyraźnie. My pamiętamy od naszej rzezi wołyńskiej i będziemy pamiętać, ale też Ukraińcy przypominali 21 rok, kiedy Piłsudski chwilę po odzyskaniu niepodległości stanął ramię w ramię z żołnierzem ukraińskim i szliśmy odbijać Kijów z rąk Sowietów. Więc miejmy, słuchajcie, w głowie jedną rzecz, że ja się na niestety boję tego najbardziej, że Putin nie odpuści sobie Kijowa, słuchajcie. To jest, no, historycznie zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest matka Rusi. Kijów jest bardzo ważnym miejscem dla Rosjan.
Oby do tego nie doszło, panie redaktorze.
Ale sekundkę.
Momencik, nie, panie redaktorze. Panie redaktorze, ja jeszcze o Rosji chciałbym...
Walk o Kijów nie będzie, to jest
dobrze,
niemożliwe.
Ale już chciałbym jeszcze poruszyć jeden temat, bardzo ważny, też czeka nas batalia z Rosją. Bardzo poważna batalia, bo batalia w piłce nożnej.
Na stadionie Dynamo Moskwa.
Rozmowę z Czesławem Michniewiczem, nowym trenerem reprezentacji Polski w piłce nożnej, widzę właśnie w Gazecie Gdańskiej, panie redaktorze, i zwracam się do redaktora Formeli.
Wolne media, panie redaktorze.
Wolne media są, tak. Teraz pana opinia jako piłkarza również niegdyś i teraz też grającego, z tego co wiem, w piłkę. Czy trener Michniewicz razem z naszymi zawodnikami pokona Rosjan?
Chciałbym, żeby tak się stało. Chciałbym, żeby Czesław Michniewicz odniósł to wielkie zwycięstwo, to ważne sportowe zwycięstwo. Zwłaszcza, że w tej sytuacji, w której geopolitycznej, ale też emocjonalnej, która w tej chwili panuje w Europie, ten mecz ma jednak jakąś membranę podtekstu historycznego, która kojarzy to wydarzenie sportowe z meczem z 1957 roku, kiedy na stadionie w Chorzowie reprezentacja Polski wygrała 2-1 i powstała jedna ze Związkiem Radzieckim, powstała jedna z pięknych legend polskiego sportu, a symbolem tego mitu polskiego sportu stał się Gerard Cieślik. Nikt natomiast, albo prawie nikt nie wie, czy nie pamięta, kto był trenerem tego zespołu. Był nim trener Tadeusz Foryś, więc pewnie Czesiu Michniewicz nie miałby nic przeciwko temu, żeby bohaterem tego dnia, 24 marca, był polski zespół, żeby Robert Lewandowski nie tylko strzelał bramki za Euro w Bayernie i bił rekordy Millera, tylko żeby raz jeden nawiązał do wielkich dni polskiej reprezentacji. Zagrał wielki mecz w Moskwie, a wtedy nawet jeżeli zapomnimy, kto był trenerem, to Czesław Michniewicz splendoru za ten sukces nigdy nie straci.
To Robert Lewandowski utrze nosa może Rosjanom, a trochę również ich przyjaciołom Niemcom i no tam pracuje. Robert Lewandowski strzela bramki. A co sądzi na ten temat Andrzej Potocki? Razem z Czesławem Michniewiczem oczywiście. Czy to zrobi?
No, króciutko, jedno zdanie. Trochę mało. Są plusy, są minusy. Plusem to jest to, że nowy trener, a minusem jest to, że ma trochę mało czasu. A jak wyjdzie, zobaczymy. No wszystko jest, trzyma się na barkach naszych zawodników, którzy mam nadzieję w tej trudnej sytuacji emocjonalnej dadzą z siebie wszystko.
Kto wygra mecz? No, Krzysztof Puternicki.
Mam nadzieję, że nie wygra prowokacja, bo chciałbym tylko jednym zdaniem powiedzieć, że dzisiaj w nocy amerykański wywiad podał do opinii publicznej, że Rosja przygotowała na gigantyczną skalę prowokację, mającą polegać na tym, że miał zostać sfabrykowany materiał filmowy.
Ostatnie zdanie Marek Formela.
Czesław Michniewicz ma duże doświadczenie i potrafił wygrać bardzo trudny baraż, taktyczne doświadczenie, bardzo trudny baraż z Portugalią o awans do finału Mistrzostw Europy do lat 20.
Oby wygrał z Rosją, panie redaktorze.
Wydaje się, że w dobrych rękach jest polska kadra.
Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w polityce.pl, Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże24.pl oraz nasz gość specjalny Krzysztof Puternicki, bloger i reżyser filmów dokumentalnych, gościli w dzisiejszym programie Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy za tydzień.
Studio Polityka.